Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam trzeciego dnia naszej pielgrzymki łowickiej, która wyszła fizycznie i duchowo po raz 25, a więc srebrny jubileusz. Są takie słowa Pana Jezusa w jednej z Ewangelii. Już was nie nazywam sługami, ale przyjaciółmi, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Siostry i bracia, jesteśmy nazwani przyjaciółmi samego Zbawiciela. Przyjaźń to jest szczególnie intymna więź. Właśnie budowanie wiary, budowanie relacji z Panem Bogiem na płaszczyźnie przyjaźni. Jak wiecie, w przyjaźni ważna jest lojalność. Nie mówię nawet miłość, choć wiadomo, że ona jest jeszcze wyższym stopniem, ale popatrzcie na lojalność. Lojalność Boga wobec nas polega choćby na tym, że nieustannie przypomina nam Bóg o swoim istnieniu. Przypomina nam o tym, jak nas bardzo kocha, jak mu zależy na każdym z nas. Do tego stopnia, że nawet swojego Syna jednorodzonego nie oszczędził, ale go wydał za nas, aby nam otworzyć niebo, ale o tym będziemy głębiej mówić i więcej przy okazji innej konferencji. Pan Bóg napomina, przestrzega, uprzedza. Świetnie widać to na pogrzebach. Na pogrzebach ludzie są bardzo skupieni. Twierdzę, że uczestnictwo w pogrzebie jest najskuteczniejszą katechezą. Kiedy dyskutujemy z księżmi, gdzie lepiej mówi się kazania, na pogrzebach czy na ślubach, zgodnie księża stwierdzają, że dużo lepiej mówi się kazanie na pogrzebach niż na ślubach. Na ślubach ludzie są rozproszeni, zajęci jakimiś tam innymi sprawami, a jak panna młoda ubrana, jak tam ciocia Hela ubrana, a ta jaką sobie fryzurę zrobiła. A na pogrzebach nikomu się o tych sprawach nie chce myśleć. Ludzie są wpatrzeni w ołtarz, w trumnę, emocje, uczucia wystawione na poważną próbę. Więź jakaś ze zmarłym, czy więź co do krwi, czy przyjaźni, czy sąsiedzka, czy zawodowa. A szczególnie, gdy odchodzi ktoś nagle, niespodziewanie, jest ofiarą jakiegoś wypadku śmiertelnego. Jest to bardzo trudne przeżycie, a jednocześnie śmiem twierdzić, że Pan Bóg jest bardzo lojalny i przypomina nam nieustannie, choć my czasami uciekamy od tej prawdy, jak nasze życie jest kruche, jak jest przemijalne. Nie da się wymazać tej prawdy z jakiejś wyobraźni naszej, że kiedyś staniemy przed obliczem Pana Boga, że będziemy musieli zdać sprawę ze swojego życia, z tej szansy, którą otrzymaliśmy i z tego, czy rzeczywiście, czy my skutecznie daliśmy szansę Panu Bogu, żeby mógł działać w naszym życiu, otwierając przede wszystkim nasze serce, nasz umysł, chcąc z Nim współpracować. Mówimy do Boga w modlitwie pańskiej: Ojcze nasz. Do Boga powiedzieć Ojcze to bardzo intymny zwrot, bo warto sobie przypomnieć podstawową prawdę, że zanim poczęliśmy się w łonach naszych matek, to najpierw zrodziliśmy się w sercu Pana Boga. On nas sobie, mówiąc językiem biblijnym, ulepił w swoim sercu. On nas najpierw zrodził, a potem posłużył się naszymi rodzicami, by dać nam życie ziemskie. Młodzi nie pamiętają, ale starsi ludzie pamiętają, że w dawnym systemie, który szczęśliwie odszedł w 1989 roku, używano takiego określenia: masy robotnicze, masy inteligenckie, masy studenckie, masy rolnicze. Tak określano ludzi. Według mnie to określenie masa jest brzydkim określeniem, ponieważ masa kojarzy się z czymś jednorodnym. Mama wyrabia czasem, widzimy w kuchni, masę na ciasto. Ludzie nie są masą, bo przecież nawet jak i w kościele w niedzielę czy na pielgrzymce idzie wspólnota, to nie idzie masa ludzka, tylko wspólnota, którą tworzą pojedyncze osoby. A każdy człowiek w historii świata jest jedyny i niepowtarzalny. Nie było, nie ma i nie będzie drugiej takiej Krystyny, Stefana, Reginy, Mariana, Henryka, Leokadii, Moniki, Krzyśka, Piotrka, Agnieszki, nie było i nie będzie drugiej takiej osoby jak ty, jak ja. Dobrze wiemy, że nawet bliźniaki nie są jednakowe. Zawsze są różnice. A więc jesteś jedynym i największym skarbem Pana Boga. I Pan Bóg nie chce tego skarbu utracić. A jesteśmy dosyć czuli na punkcie swojej osoby. Popatrzcie, już nawet małe dziecko biegnie ze szkoły do domu i chwali się: mama, tata, pani przy całej klasie po imieniu i nazwisku wyróżniła mnie za najlepszą pracę. Miło jest dziecku, jak po imieniu, po nazwisku jest wyróżnione. Jesteśmy czuli na punkcie swojej osoby. Jako młody ksiądz pracowałem w różnych parafiach i czasami moje uczennice czy uczniowie zapraszają mnie już jako dorośli na ślub. Jak mogę, to jadę do parafii sprzed wielu lat. Czasem klasa przychodzi na ślub, przychodzą pod zakrystię albo wchodzą do zakrystii. Nie widziałem ich 15, niektórych 20 lat, a mnie ksiądz pamięta: czekaj, ty jesteś Wojtek, ty Grażyna, ty Monika, ty Janek. A mnie ksiądz pamięta: a czekaj, nie mogę sobie przypomnieć. I, no tak, ich ksiądz pamięta, a mnie nie. Przykro mi. No, nie sposób wszystkie imiona pamiętać u swoich uczniów z kilkudziesięciu lat, ale zobaczcie, jakie to jest charakterystyczne. Jak jesteśmy czuli na punkcie swojej osoby. Zwracam się do mężczyzn, którzy byli w wojsku. Pamiętacie, panowie, była taka instytucja pochwała w rozkazie. Dowódca czytał na rozprowadzeniu kompanii czy batalionu: baczność za dobre strzelanie na poligonie, starszy szeregowy Kwiatkowski, pochwała w rozkazie. Ku chwale ojczyzny, odpowiadał żołnierz. Nic mu to nie dawało, ani urlopu, ani dodatku do żołdu, tylko tyle, że go wyczytali w rozkazie. Niby nic, ale zawsze było miło. Z naszego kapłańskiego podwórka trochę mnie śmieszą takie postawy księży, jak tak rozmawiam, analizujemy czasami w tych ploteczkach księżowskich, kto tam na Wielki Czwartek czy na Boże Narodzenie dostanie kanonika czy prałata. No, większość z nich: nie, w ogóle mnie to nie interesuje. Nie, nie, no po co mi ta, co to tam, te kolorowe szatki, w ogóle mnie to nie interesuje. Ale potem, jak jest wyczytywanie tych księży, którzy zostali kanonikami czy prałatami. Ci sami, którzy tak mówili, że w ogóle ich to nie interesuje, nie zależy im. Jacy dumni idą odebrać ten dyplom, uścisnąć dłoń biskupa, jeszcze dostaną oklaski od pozostałych księży. No jest im miło, co tu dużo się oszukiwać. Jesteśmy dosyć czuli na punkcie swojej osoby. Pamiętam jeszcze taki przykład, wspomnienie z Otwocka. Wyszedłem kiedyś na mszy świętej w niedzielę zbierać tace. W pierwszej ławce siedział mały chłopiec między rodzicami. Rzucił pieniążek na tacę, ja go tak klepnąłem w ramię. On się uśmiechnął, pytam na ucho, ale dosyć głośno: jak ty masz na imię? Bartuś. I ja mu taki wierszyk na poczekaniu powiedziałem: niech nam żyje i podrasta mały Bartuś, chluba miasta. I on się tak uśmiechnął. Spojrzał na rodziców, rodzice też się uśmiechnęli. Ruszyłem dalej, a w następnej ławce siedział starszy pan, chyba miał ponad 80 lat. Kiwa na mnie, ja się nachylam, bo myślałem, że się coś stało, a on do mnie: a ja Zygmunt. I mnie zatkało. A dla niego wierszyka nie miałem, ale pomyślałem sobie: a mój Boże, temu człowiekowi też byłoby miło, jakbym zagadał. No, oczywiście trudno, żeby ze wszystkimi sobie w czasie kolekty pogaduszki ucinać, ale każdy jest jakoś czuły na punkcie swojej osoby. Chciałby jakoś być wydobyty z tego tłumu ludzi, bo jest jedyny i niepowtarzalny. Jesteśmy dosyć wrażliwi. I właśnie mówię o tym dlatego dzisiaj, ponieważ jeżeli uświadomimy sobie, jak my jesteśmy traktowani przez Boga, którego nazywamy Ojcem, który chce, żeby do Niego mówić Ojcze nasz, jak jesteśmy Jego dziećmi, a w zasadzie jesteś Jego dzieckiem, jedynym niepowtarzalnym, dla którego przygotował miejsce w niebie, którego zrodził w swoim sercu z nicości i powołał go z nicości do istnienia, tak jak świat, tak Bóg dał nam życie. Tak Mu zależy na każdym z nas. I wrócę znowu do tego, co mówiłem pierwszego dnia. Albo tę przygodę z Panem Bogiem wygrywamy, albo przegrywamy, bo trzeciej drogi nie ma. Obdarzył nas Bóg godnością, jakiej od nikogo nie dostaniemy. Jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Mamy duszę nieśmiertelną. Mój ulubiony serial telewizyjny, który śledziłem i czasem jeszcze oglądam powtórki, może Państwo znacie taki serial Rancho. To jest mój ulubiony serial. Tam jest wiele mądrych rzeczy mówionych i pokazywanych. I chciałbym się powołać na jeden z pierwszych odcinków Rancha, kiedy do parafii w Wilkowyjach przyszedł młody wikary, taki gorliwy, nadgorliwy powiedziałbym. Egzaminował ludzi, ludzie się tam chowali za sklepem u Węcławskiej, za drzewami. Bali się, żeby tam nie zadawał trudnych pytań. I w tym filmie pokazanych jest takich czterech kolegów, którzy sobie przesiadują na ławeczce, popijają to i owo. I jeden z nich mówi do drugiego: słyszałeś, co wikary mówił? A co takiego? A mówił, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga. No tak mówił. Zaraz, zaraz. Czy to znaczy, że Pan Bóg jest do nas podobny? No tak z tego wynika, odpowiada drugi. Nie daj Boże, odpowiedział ten pierwszy. Rozbawiła mnie ta scena i wzruszyła zarazem. Popatrzcie, moi drodzy, oni wiedzieli, że przepijają swoje życie. Oni wiedzieli, jak marnie wyglądają przez ten alkohol. Oni spojrzeli na to, że są podobni do Pana Boga i się zawstydzili. Mieli w sobie dużo pokory. Otóż, moi drodzy, żebyśmy nie wiem jak próbowali nawet podeptać swoją godność, my jej nigdy nie będziemy pozbawieni przez Pana Boga. Pan Bóg zawarł z nami na Chrzcie Świętym przymierze. Przymierze dotyczy dwóch stron. My to przymierze często zrywamy, a Pan Bóg nigdy nie zerwie tego przymierza i nigdy nie pozbawi nas tej godności, którą zostaliśmy obdarzeni. Nigdy. Kiedy miałem 13 lat, przeżywałem taki swój bardzo osobisty kryzys. Myślę, że to większość młodzieży przechodzi przez ten kryzys, większość ludzi, nawet dorosłych, to jest ten wiek dojrzewania. Ja przez to przechodziłem, kiedy miałem 13 lat. Opuściłem się bardzo wtedy w nauce, opuściłem się w służbie ministranckiej, w zachowaniu. Wszystko robiłem na nie. I pamiętam, to była wiosna, a jeszcze dodam, proszę się nie zgorszyć, zaczęły się pierwsze papierosy w krzakach nad Wisłą z kolegami, bo to taka ciekawość dla dziecka, jak to smakuje. No więc zaczęło się popalanie w krzakach nad Wisłą. I pamiętam, to była wiosna. Zgłosiliśmy do turnieju dzikich drużyn taki zespół piłkarski, osiedlowy, bo takie turnieje dla takich osiedlowych drużyn były organizowane. Przyjęliśmy piękną nazwę Estudiantes de la Praga na pamiątkę takiego argentyńskiego zespołu, który zdobył wtedy chyba Puchar Świata, pokonawszy Feyenoord. I mieliśmy umówione kupno stroju w jednym sklepie sportowym. Pani ekspedientka zostawiała nam jednakowe koszulki, spodenki, trampkokorki, każdy, getry jeszcze. Każdy oczywiście kupował sobie sam, no bo nie było takiej innej możliwości. Nie mieliśmy żadnych sponsorów, wtedy to w ogóle o tym nie było mowy. Ja całymi tygodniami marzyłem o tym, żeby zagrać w takim prawdziwym meczu, na prawdziwym boisku, chorągiewki, linie pomalowane, siatki na bramkach, sędzia prawdziwy, kibice przyjdą z osiedla, bo wiadomo, nasze pokolenie w latach 60., 70. grało się na takich klepiskach, a tutaj prawdziwe boisko na Błoniach przy wspomnianym stadionie dziesięciolecia. I w dniu meczu jeszcze tylko trzeba było pójść do szkoły, a po szkole mecz. W trakcie lekcji mama obiecała mi, że kupi mi ten sprzęt sportowy. Odprowadza mnie mama moja, już nieżyjąca, do windy, a z windy wychodzi dozorczyni. O, pani Kowalska, dobrze, że panią widzę. Muszę na Bogusia naskarżyć, ponieważ Boguś któregoś dnia naśmiecił mi na klatce schodowej i uciekł. Ja go wołałam, a on uciekł, nie przyszedł sprzątnąć, nie wrócił. Jakby się umówiły, wychodzi sąsiadka. O, pani Zosiu, dobrze, że panią widzę. Widzę, że tak staracie się z mężem dobrze tych synów wychowywać, ale niestety na Bogusia muszę naskarżyć. Kiedy chodziłam z psem na spacerze nad Wisłą, widziałem, jak Boguś w krzakach popala papierosy. Jak mnie zobaczył, odwrócił się, udawał, że mnie nie widzi. O, tego było już za wiele. Pyta mama, jaką masz pierwszą lekcję? WF, nie pójdziesz. Wiecie państwo, wtedy był to czas normalnego wychowywania dzieci, nie bezstresowe, więc pewna część mojego ciała odczuła irytację mamy. Ale klapsy nie były najgorsze. Najgorsze było to, co mama mi powiedziała później, na koniec, przed pójściem do szkoły. Wybij sobie z głowy, że ty zagrasz dzisiaj w meczu. Wybij sobie z głowy. Nie zagrasz za karę. Straciłam cierpliwość, mam dość. Marsz do szkoły. Poszedłem do szkoły załamany. Świat mi się zawalił. Psychicznie byłem zdruzgotany. Powiedziałem kolegom, że jednak nie zagram, że to jest kara za moje zachowanie, za moją ostatnią postawę. Koledzy przyjęli to ze smutkiem. Po nocach ostatnich nie mogłem spać. Tak czekałem na ten dzień, a tu wszystko prysło. Wracam ze szkoły, wchodzę do domu, do mieszkania. Idę się przywitać z mamą, bo mama zawsze wymagała, żeby po powrocie, czy ze szkoły, czy z podwórka, podejść i dać buzi mamie. Miało to podwójne znaczenie. Drogie matki, tak na marginesie, wymagajcie buziaków od swoich dzieci po powrocie ze szkoły czy z domu. Miało to podwójne znaczenie, taka więź miłości matki do synów, a także po prostu mama sobie nas obwąchiwała, czy nie było kolejnych papierosków. I dziwnym tonem mama powiedziała do mnie, a teraz idź natychmiast do siebie do pokoju. Poszedłem, wchodzę i oczom nie wierzę. A na krześle wszystko. Trampko, korki, getry, spodenki, koszulka, jeszcze metki zwisające. Rzuciłem się mamie na szyję, zobaczyłem łzy w jej oczach i jak dziś, mimo że to było 48 lat temu, jakby to było wczoraj, słyszę głos mamy przez łzy. Jeszcze raz ci przebaczę, jeszcze raz ci zaufam. Może z ciebie coś wyrośnie. Moi drodzy, pamiętam to do dzisiaj i daj Boże, żebym pamiętał to do końca życia. Ile razy, jako rodzice, mówiliście to do swoich dzieci? Jeszcze raz ci przebaczę, jeszcze raz ci zaufam, może z ciebie coś wyrośnie. Albo jak byliśmy dziećmi, i wy, i ja, ile razy to słyszeliśmy od swoich rodziców? Jeszcze raz ci przebaczę, jeszcze raz ci zaufam. Serce matki, serce ojca, to jest odblask serca Pana Boga, który mówi do nas, przez całe życie będzie do nas te słowa kierował. Jeszcze raz ci zaufam. Jeszcze raz ci przebaczę, jeszcze raz ci podam rękę, jeszcze raz cię przyjmę, jeszcze raz cię podniosę. Słyszymy o tym z kart Pisma Świętego, słyszymy na kazaniach, słyszymy na modlitwie, słyszymy w konfesjonale. Nigdy nie zatrzaśnie swojego serca Pan Bóg przed nami, bez względu na to, jaką historię swojego życia mamy za sobą. Kiedy przychodzimy do parafialnego kościoła w niedzielę na mszę świętą, to w żadnych drzwiach świątyni nie ma żadnej czujki, która by sprawdzała poziom wiary. Do kościoła przychodzą ludzie głęboko wierzący, słabo wierzący. Do kościoła przychodzą także ludzie niewierzący, którzy może szczerze szukają drogi do Pana Boga. Każdy może wejść do kościoła i każdy może przyjść do Pana Boga, jeśli ma dobre intencje, nie ma przeciwnych intencji, to każdy może przyjść. Bo Bóg jest Bogiem wierzących, ale Bóg jest także Ojcem niewierzących. Niewierzący odrzucają Boga, ale Pan Bóg nie przestaje być ich Ojcem. Jest, czeka na nich. I dlatego w kolejnym dniu pielgrzymowania, jak to mówi młodzież oazowa, robiąc rewizję swojego życia, wnikając w siebie, w swoje serce, każdy musi sobie nieustannie odpowiadać, w którym miejscu jest tej więzi z Panem Bogiem. Może po jakichś doświadczeniach, przejściach, zawirowaniach, ale pewne jest jedno. To, co mówi Pan Bóg i dzisiaj. Nigdy do ciebie nie stracę cierpliwości, podnoś się, zaczynaj od nowa. Z ciebie naprawdę wiele dobrego wyrośnie. Z ciebie naprawdę będzie dobry człowiek. Ruszaj w drogę z taką ufnością.
Konferencję nagrano w Radiu Wiktoria.